Tu Paryż Refi, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia realizujący dziś audycję Andrea Kunowa i technik Pablo. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 11 lutego. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Sylwii Gibbs, Katarzyny Zawickiej i Marka Brzezińskiego, skądinąd też autora dzisiejszej kroniki sportowej, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę, czyli nowinki naukowo-techniczne, pod redakcją Piotra Rosachowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania naszego dziennika. Premier Timoru Wschodniego wprowadził na 48 godzin stan wyjątkowy i godzinę policyjną po podwójnym ataku rebeliantów, w wyniku którego jemu samemu nic się nie stało. Natomiast prezydent José Ramos Horta, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1996 roku, w stanie ciężkim przewieziony został do szpitala. Ataki były skoordynowane. Rezydencja prezydenta została zaatakowana przez rebeliantów o świcie. Doszło do wymiany strzałów ze strażą prezydencką. José Ramos Horta został postrzelony w brzuch. Pierwszej pomocy udzielono mu w Klinice Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Dili, stolicy Timoru. Następnie został on przewieziony do położonego najbliżej Timoru miasta Darwin w Australii. Jego stan jest ciężki, ale nie pogarsza się i lekarze są raczej dobrej myśli. W czasie strzelaniny zabity został przywódca rebeliantów Alfredo Reynado, były oficer, który ukrywał się od roku 2006. José Ramos Horta, poliglota o długiej dyplomatycznej karierze, był kluczową postacią w wieloletniej walce o wyzwolenie spod indonezyjskiej okupacji Timoru Wschodniego, który uzyskał w końcu niepodległość w roku 2002. Weekend był fatalny dla Hillary Clinton. Prawybory w Stanach Louisiana, Nebraska, Waszyngton i na Wyspach Dziewiczych wygrał Barack Obama, uzyskując tym samym większą liczbę delegatów niż Hillary Clinton, 1137 wobec 1134. Już wcześniej miał przewagę, jeśli chodzi o liczbę stanów, które go poparły. Hillary Clinton miała jednak więcej głosów, ponieważ wygrywała w stanach największych. Wśród republikanów zdecydowanym liderem jest 72-letni John McCain, który w sobotę wygrał zamknięte głosowanie wstępne, czyli caucus w stanie Waszyngton. Zdaniem większości obserwatorów ma praktycznie zapewnioną nominację, chociaż były pastor Mike Huckabee nie rezygnuje z walki. W sobotę wygrał prawybory w stanie Kansas i w Luizjanie, kontestuje także rezultaty ze stanu Waszyngton. Amerykański sekretarz obrony Robert Gates opowiedział się w Bagdadzie za krótką pauzą w zaplanowanym procesie redukcji kontyngentu USA w Iraku, który zmniejszony miał zostać do lipca tego roku ze 157 tysięcy do 130 tysięcy żołnierzy. Sprawa jest delikatna w obecnym kontekście przedwyborczym w Ameryce i Gates zastrzegł, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Busha. W chwili, gdy minister kończył wizytę w Bagdadzie, w podwójnym zamachu dokonanym przy użyciu samochodów zginęło tam 19 osób, a blisko pół setki odniosło rany. Samochody eksplodowały przed siedzibą Stowarzyszenia Plemion Irackich, zrzeszającego sunnitów, którzy wspomagają koalicję w jej walce z Al-Kaidą. Dorzućmy jeszcze, iż Rosja podpisała z Irakiem porozumienie o umorzeniu 12 miliardów irackiego długu wobec Moskwy, co stanowi 93% nagromadzonego od lat zadłużenia. W Iraku nie jest najlepiej, ale jeszcze większe trudności zdają się piętrzyć w Afganistanie.
Najnowszą wiadomością z terenu jest aresztowanie jednego z przywódców talibów muły Mansura Dadullaha w pakistańskiej prowincji Baluchistan na pograniczu z Afganistanem. Siły pakistańskie postrzeliły go i aresztowały wraz z 4 innymi osobami w domu, w którym się ukrywał. W niedzielę 10 lutego amerykański sekretarz do spraw obrony Robert Gates powiedział, że obecność talibów i Al-Kaidy na terytorium pakistańskim jest bezpośrednim zagrożeniem dla Islamabadu. Francuski dziennik Le Figaro obawia się porażki NATO w Afganistanie. Nie pisze o międzynarodowych siłach wspierania bezpieczeństwa, w których uczestniczą żołnierze polscy, lecz o oddziałach Paktu Północnoatlantyckiego. Tam, gdzie jest najniebezpieczniej, na południu Afganistanu, Amerykanie, Anglicy i Kanadyjczycy chcieliby uzyskać posiłki od swych europejskich sojuszników skupionych na północy, gdzie jest bezpieczniej. Nie było ani jednego ochotnika. Jeżeli każdy kraj ograniczy zaangażowanie swych oddziałów, oddziałów z obawy przed reakcją swej opinii publicznej, nie wiadomo, na czym właściwie polega spójność sojuszu wojskowego, komentuje Le Figaro. I proponuje, by w sukurs NATO przyszła Francja, której lotnictwo już teraz działa w regionie Kandaharu, a siły specjalne, cieszące się doskonałą opinią u Amerykanów, mogłyby wrócić do Afganistanu i podjąć walkę z talibami i Al-Kaidą. Od wyniku batalii w Afganistanie zależy bezpieczeństwo w Europie. Zaangażowanie Francji musi pociągnąć za sobą jej partnerów z NATO. Europa nie będzie mogła obronić swego autorytetu i swych interesów w niepewnym świecie, jeżeli nie potrafi wysłać kilku tysięcy ludzi zdolnych do walki. Właśnie w Afganistanie trzeba ustawić, jak należy, Pakt Północnoatlantycki i obrona Europy, pisze dziennik Le Figaro.
A skoro jesteśmy w tym regionie, dodajmy jeszcze, iż w północno-zachodnim Pakistanie na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w zamachu samobójczym zginęło 10 osób, w tym kandydat w wyborach, którego konwój był właśnie celem ataku. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. W najbliższych miesiącach Iran wyśle w kosmos dwie następne rakiety i ma nadzieję umieścić tego lata na orbicie pierwszego satelitę 100% własnej produkcji, zapowiedział prezydent Mahmud Ahmadinejad w wystąpieniu z okazji 29. rocznicy rewolucji islamskiej. Setki tysięcy Irańczyków uczestniczyły w masowych wiecach, wznosząc rytualne okrzyki w stylu śmierć Ameryce i śmierć Izraelowi. Przemawiając na głównym zgromadzeniu na Placu Wolności w Teheranie, Ahmadinejad zbagatelizował raz jeszcze zachodnie naciski na Iran w kwestii jego programu nuklearnego, nazywając świstkami papieru rezolucję ONZ i stwierdzając, że naród irański nie odstąpi od swego prawa do posiadania energii jądrowej, i wyrażając opinię, iż Zachód nic nie może zrobić, aby go od tego odwieść. Iran pochwalił się wystrzeleniem 4 lutego swej pierwszej rakiety kosmicznej, co zarówno kraje zachodnie, jak i Rosja przyjęły z zaniepokojeniem. Ahmadinejad powtórzył dzisiaj, iż próba ta zakończyła się sukcesem. Michał Chodorkowski, były szef koncernu naftowego Yukos, oznajmił, że kończy strajk głodowy podjęty 29 stycznia na znak solidarności ze swym uwięzionym kolegą, byłym wiceprezesem firmy Wasilijem Aleksanianem. Temu ostatniemu, który chory jest na raka i na AIDS, władze odmawiały zgody na leczenie, ale pod koniec zeszłego tygodnia pozwoliły mu w końcu na przeniesienie go ze szpitala więziennego do specjalistycznej kliniki. Odsiadujący w obozie pracy na Syberii 9-letni wyrok za przestępstwa podatkowe Michał Chodorkowski, który o przeniesieniu Aleksaniana dowiedział się dopiero w poniedziałek, postanowił zatem przerwać głodówkę.
Rosyjska firma Gazprom odroczyła o kilka godzin wejście w życie ultimatum w sprawie dostaw gazu dla Ukrainy. Gazprom grozi, że przerwie je we wtorek 12 lutego o 15 czasu środkowoeuropejskiego, jeżeli nie dojdzie do porozumienia w sprawie spłaty ukraińskiego długu, który wynosi według Gazpromu 1,5 miliarda dolarów. Negocjacje toczą się w Moskwie od poniedziałku 11 lutego rano między delegacją ukraińskiej firmy Naftogaz a Gazpromem. Prezydent Ukrainy Juszczenko jedzie do Moskwy 12 lutego, ażeby spotkać się z prezydentem Putinem w ramach prac Komisji Międzypaństwowej. Premier Julia Tymoszenko powiedziała, że Ukraina nie rozumie, skąd się wzięła 1/3 jej długu wobec Gazpromu i że nie zamierza spłacić go za jednym zamachem. Jej zdaniem pośrednicząca w imporcie rosyjskiego gazu firma Rosukrenergo zawyżyła ceny spłat i szantażuje Ukrainę. Połowę udziałów w tej firmie ma Gazprom, połowę dwóch ukraińskich biznesmenów. Podczas niedawnej wizyty w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli premier Tymoszenko zapowiedziała, że będzie się domagać zniesienia pośredników i podwyżki cen tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Rosyjski gaz stanowi 25% dostaw, jakie otrzymuje Ukraina. Reszta pochodzi z Azji Środkowej i nie jest zagrożona decyzją Gazpromu. Rosyjski gigant zapewnił, że nie wstrzyma dostaw dla Unii Europejskiej. Przez Ukrainę przepływa 80% gazu importowanego z Rosji przez Unię.
To parę żerefi. W Curychu miała miejsce jedna z największych kradzieży dzieł sztuki w ostatnim ćwierćwieczu. Z fundacji Burlego, słynnej z kolekcji impresjonizmu, zniknęły cztery bezcenne płótna największych mistrzów: Moneta, Degasa, Van Gogha i Cezana. Ich łączną wartość ocenia się na ponad 112 milionów euro. Według policji w niedzielę po południu do muzeum wtargnęło trzech uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn, którzy zmusili personel do położenia się na ziemi, po czym zerwali ze ścian wspomniane cztery obrazy, aby umknąć następnie białym samochodem. I jeszcze na koniec to i owo z Francji. Podczas gdy prezydent Sarkozy, wiecznie w rozjazdach, pływa sobie pirogą w Gujanie francuskiej, gdzie składa półtoradniową wizytę, w jego własnym obozie w metropolii na miesiąc przed wyborami samorządowymi zwiastującymi klęskę rządzącej prawicy toczą się bratobójcze walki. Jego młody rzecznik David Martinon oznajmił, że rezygnuje z kandydowania w podparyskim Neuilly, które przez 20 lat było bastionem Sarkozy'ego. Jego kandydatura wywołała tam frondę prawicy, której alternatywny kandydat wyprzedził go w sondażach. Martinon złożył także dymisję z funkcji rzecznika Pałacu Elizejskiego, ale prezydent na razie ją odrzucił. Sondaż Ipsos, którego wyniki publikuje tygodnik Le Point, wskazuje na dalszy alarmujący wręcz spadek popularności Nicolas Sarkozy'ego, który w ciągu miesiąca traci 10 punktów. Tylko 39% Francuzów wyraża się o nim przychylnie, 58% jest zaś przeciwnego zdania. Idą natomiast w górę notowania dyskretnego premiera François Fillona, który w tym rankingu zyskuje 52% poparcie. Strajk pracowników lotniska Orly, które obsługuje m.in. loty do Polski, spowodował w poniedziałek odwołanie znacznej części lotów. Inne miały poważne opóźnienia. Na lotnisku Roissy-Charles de Gaulle odnotowano z kolei wiele również opóźnień. W Lourdes na południu Francji 70 tysięcy wiernych fetowało dziś 150. rocznicę rzekomego ukazania się Matki Boskiej Pannie Bernadette Soubirous. Mszę koncelebrował arcybiskup Marsylii kardynał Bernard Panafieux w asyście 25 biskupów i 800 księży. Z pielgrzymką do Lourdes udać ma się we wrześniu papież Benedykt XVI. To dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz z pospołu Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Trudno było mi znaleźć dzisiaj we francuskiej prasie jakiś szczególnie interesujący artykuł. Zbliżają się wybory do władz miejskich i tym przede wszystkim zajmują się dziennikarze w pierwszy dzień nowego tygodnia. Tym bardziej, że zrobiło się lekkie zamieszanie w szeregach partii Sarkozy'ego. Obecny prezydent przez długie lata był merem Neuilly, podparyskiej miejscowości charakteryzującej się tym, że zamieszkuje ją największa liczba obywateli płacących podatek od fortuny. Kiedy zdobył stołek prezydenta i musiał się pożegnać z poprzednio pełnioną przez siebie funkcją, wyznaczył swojego następcę, protegowanego Cecylii, rzecznika Pałacu Elizejskiego, Davida Martinon. Tymczasem Martinon się nie przyjął. Przeciwko jego kandydaturze wystąpił syn Sarkozy'ego, Jean Sarkozy, który wraz z dwiema innymi osobami założył własną listę wyborczą. Martinon, wyniesiony w październiku, został więc strącony w lutym w imię ojca przez syna, czytamy w lewicowej Libération, która podkreśla, że UMP nie może sobie pozwolić na utratę Neuilly, najbogatszej gminy Francji, od dawna pozostającej w jej rękach. Dziennik uważa, że to kolejny poważny błąd prezydenta w kampanii przed wyborami municypalnymi. Czyżby Nicolas Sarkozy tracił kontrolę nad sytuacją? Chyba jeszcze nie. Jeśli trzeba, potrafi zaimprowizować, ale czytamy w Le Figaro, prezydent już porzucił swego pupila, już jego syn przejął pałeczkę w Neuilly, a David Martinon nie został nawet zabrany w podróż do Gujany, w którą udał się właśnie prezydent. Martinon, non, 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 te słowa skandowane w ostatni weekend w Neuilly jeszcze pewnie brzmią w uszach 36-letniego młodego wilczka, rządnego władzy i marzącego o wielkiej karierze politycznej. Ale jego wygląd dandysa, jego flegma, jego specyficzne poczucie humoru nie zjednały mu zwolenników. Miał wszelkie niezbędne poparcie i Cecylii, i Nicolasa. Jeszcze ciągle jest rzecznikiem Pałacu Elizejskiego, ale już trochę w niełasce. Neuilly natomiast stracił już raczej nieodwołalnie. Katolickie La Croix w swoim artykule wstępnym zastanawia się, co by było, gdyby wybory do władz miejskich wniosły trochę nowego ducha do życia społeczeństwa. Gdyby w miejsce odwiecznych konfliktów między politykami i partiami zaczęto raczej interesować się istotą tych rozgrywek. Jeśli wiek XXI ma być, a wielu jest takich, co tak twierdzą, wiekiem nowej koncepcji demokracji, w której zmieniona zostanie rola obywatela, to właśnie w wyborach municypalnych powinno się szukać tych nowych idei. To na nich właśnie powinno się uczyć kolektywnego wymiaru społeczeństwa. Demokracja nie ma służyć przede wszystkim dobru jednostki, lecz społeczeństwa ma przygotować do życia w tym społeczeństwie. I tego właśnie powinno się uczyć w miastach, w dzielnicach, w stowarzyszeniach. Merowie i rady miejskie pokazują to, co w polityce jest najbardziej szlachetnego i najbardziej nowatorskiego. Najbardziej szlachetnego, ponieważ te mandaty zazwyczaj nie przynoszą żadnych korzyści materialnych, wymagają ogromnej dyspozycyjności i gotowości do działania. Nowatorskiego, bo to gminy odegrały rolę awangardy w tworzeniu trwałego rozwoju. To na ich poziomie utworzone zostały usługi w domach, pomoc dla najuboższych, udział obywateli w podejmowaniu decyzji. I nawet jeśli wyniki wyborów do władz miejskich są wyrazem ogólnych nastrojów w społeczeństwie, to jednak powodowane są przede wszystkim interesami lokalnymi. Z sondażu wynika, że 67% wyborców bierze pod uwagę przede wszystkim to, co jest dobre dla ich gminy. La Croix postanowiło wobec tego wszcząć ankietę na temat gminnej demokracji. Jej celem jest ukazanie właściwej wartości lokalnych doświadczeń, pogłębienie kontaktów między wybieranymi i wyborcami, którzy coraz częściej chcą mieć wpływ na decyzje ich dotyczące.
Na łamach dziennika Le Monde znajdujemy interesującą i zmuszającą do refleksji analizę dotyczącą spuścizny, jaką odziedziczą francuskie wnuki po swoich dziadkach, czyli po pokoleniu aktualnie zarządzającym Francją. Politycznie i gospodarczo zarządzającym. Pytanie to zdaniem autora komentarza Jean-Paula Fitoussiego nabiera tym większego wymiaru, im więcej się mówi o deficycie, w którym Francja zdaje się z roku na rok coraz bardziej pogrążać. Czy ta powiększająca się dziura zmusi wnuki dzisiaj dorosłych Francuzów do przedłużenia czasu pracy? Czy będą one musiały coraz dłużej i coraz więcej pracować, aby spłacić długi zaciągnięte przez ich dziadków? Patrząc na dzieje państw wysoko uprzemysłowionych, można byłoby się spodziewać czegoś wręcz odwrotnego. Na szczęście w wydaniu ekonomicznym, jak nazywa to Fitoussi, czyli na dobrobyt, wpływ mają dwa mechanizmy. Wzrost zadłużenia i poziom życia. Rosnąca dziura w budżecie jest oczywistością, natomiast na co dzień trudno sobie zdać sprawę, że rośnie także ogólny majątek Francuzów, o czym świadczyć mogą prowadzone przez dłuższy czas analizy kapitalizacji akcji na giełdzie oraz idące w górę ceny mieszkań. Poza dwoma przypadkami negatywnego wzrostu dochodu narodowego w 1974 i w 1993 roku, dochód rośnie i taka tendencja, zdaniem autora komentarza publikowanego na łamach dziennika Le Monde, będzie się utrzymywała, chyba żeby nastąpił jakiś kataklizm ogólnonarodowy w rodzaju wojny domowej. Między 1950 a 2000 rokiem dochód narodowy na głowę mieszkańca Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wzrósł trzykrotnie, Niemiec i Francji czterokrotnie, a Włoch aż pięciokrotnie. Wprawdzie Angus Madison obliczył, że od początku naszej ery wyznaczonej narodzinami Jezusa Chrystusa dochód na mieszkańca globu wykazuje tendencję zwyżkową, ale z drugiej strony Keynes w 1928 roku stwierdził, że średni dochód będzie kształtował się na poziomie 2%, co oznacza jego ośmiokrotny wzrost na głowę mieszkańca w ciągu wieku. To optymistyczne, ale jednocześnie w jego analizie zabrakło ważnego aspektu. Fakt, że bogactwo człowieka zwiększy się ośmiokrotnie, nie oznacza, że będzie on mógł zaspokoić najbardziej wyszukane potrzeby i skupić się na pielęgnowaniu sztuki życia. Przyczyną tego jest sam mechanizm wzrostu. Jego dynamika powoduje, że rodzą się nowe potrzeby, wymagające nowych nakładów, by je zaspokoić. Czy zatem nie należy, myśląc o naszych wnukach, zacierać rąk z radości? Nie do końca tak jest, stwierdza Jean-Paul Fitoussi na łamach dziennika Le Monde, gdyż utrzymanie wzrostu gospodarczego może być bardzo trudne ze względu na przykład na wyczerpanie się surowców naturalnych, czy na niemożliwe do pogodzenia przyjęcie modelu rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska. A może będzie tak, że to, co dzisiaj postrzegamy jako ograniczenie, stanie się dzięki wynalazkom i badaniom naukowym naszą szansą. Historia nieraz dostarczała dowodów na to, że człowiek był w stanie przezwyciężyć przeszkody natury społecznej lub gospodarczej. Jeśli przyszłoby wybrać między dobrobytem rodziców i dobrobytem dzieci, to zwykle wybieramy to drugie. Jednak na szczęście historia gospodarcza świata uczy nas, że nie musimy stawać przed takim wyborem. Dobrobyty rodziców i dzieci nie wykluczają się, lecz uzupełniają.
Co nowego w Europie? Sylvia Gibbs.
W Brukseli rozpoczęło się w poniedziałek 11 lutego po południu posiedzenie ministrów gospodarki i finansów tzw. Eurogrupy, obejmującej wszystkie kraje strefy euro. Poprzedza ono, jak zawsze, spotkanie ministrów z wszystkich 27 krajów członkowskich. Rada Ministrów ma ocenić programy polityki budżetowej na najbliższe lata, które przedstawiły Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia i Finlandia. Wszystkie te kraje zobowiązane są przez unijny Pakt Stabilności do utrzymania deficytu wydatków państwowych w granicach 3% produktu krajowego brutto. To jest wymagane minimum, gdyż kraje strefy euro zobowiązały się do zredukowania swych deficytów do zera w terminie do 2010 roku, jak przypomniała Komisja Europejska w dokumencie rozpatrywanym przez Radę Ministrów. Uzdrowienie finansów publicznych jest warunkiem stabilności cen i trwałego wzrostu gospodarczego, gwarantującego wysoki poziom zatrudnienia. Czytamy także w dokumencie, a komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe, Joaquin Almunia, twierdzi na łamach poniedziałkowego numeru francuskiego dziennika Le Figaro, że dzięki konsolidacji wydatków Unia może spokojniej stawić czoła uderzeniom z zewnątrz. Narzucenie wymogów gospodarczych członkom Unii, nawet w imię dobrej sprawy, jest zawsze problematyczne. Tym razem problemem jest Francja, która chciałaby odroczyć o 2 lata, to znaczy do 2012 roku, ostateczny termin zredukowania swego deficytu budżetowego. Francuska minister Christine Lagarde powiedziała w rozmowie z dziennikarzem Le Figaro, że pomimo wdrożonych już reform strukturalnych i wszelkich możliwych wysiłków na rzecz równowagi budżetowej w 2010 roku, osiągnięcie tego celu będzie bardzo trudne, niezależnie od woli Francji. Komisja Europejska i przewodniczący Eurogrupy premier Luksemburga Jean-Claude Juncker są przeciwnego zdania. Ten ostatni przypomniał, że pomimo całej swej sympatii dla Francji, reguły obowiązują wszystkich i żaden kraj nie może być zwolniony z ich przestrzegania. Dziennik Le Monde nazywa misję francuskiej minister gospodarki i finansów w Brukseli niewykonalną. Decyzje Rady Ministrów ECOFIN podejmowane są zwykłą większością głosów. Komisja Europejska ma także inne kłopoty. Oto, jak wynika z najnowszej ankiety, numer 112, który pozwala wezwać służby ratownicze z dowolnego miejsca na obszarze Unii Europejskiej, znany jest tylko 22% jej obywateli. Zawiniły, jeśli można się tak wyrazić, państwa członkowskie, które nie rozpowszechniają informacji na temat istnienia numeru 112. Komisarz odpowiedzialna za telekomunikację Viviane Reding podkreśliła, że istnienie wspólnego europejskiego numeru alarmowego jest szczególnie ważne dla osób podróżujących daleko od stałego miejsca zamieszkania. Trzeba powiedzieć, że 26 krajów członkowskich wprowadziło na swym terytorium możliwość wykręcenia numeru 112. Wyjątkiem jest Bułgaria, wobec której trwa postępowanie unijne. Ale trzeba jeszcze uświadomić istnienie numeru 112 jak najszerszej rzeszy osób. Kraje członkowskie zostały zaproszone przez panią komisarz Reding do organizowania wspólnej kampanii informacyjnej. Dodatkowym problemem jest przekazywanie służbom ratunkowym informacji o miejscu, w którym znajduje się osoba telefonująca. Dzięki istniejącym już systemom elektronicznym istnieje możliwość automatycznego zlokalizowania osoby wzywającej na pomoc. Informacja ta nadal nie jest jednak podawana we Włoszech, na Litwie, w Holandii, Polsce, Rumunii i na Słowacji, stwierdza komunikat Komisji Europejskiej. Polski eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim, wezwał europosłów i dziennikarzy do udziału w konkurencji, w szlachetnym wyścigu, jak się wyraził, między państwami członkowskimi o jak najszybsze wprowadzenie numeru 112.
Ekonomii kibicuje dzisiaj Piotr Błoński.
W ubiegły piątek zdałem relację z ponurego wrażenia, jakie wywołało opublikowanie przez francuski urząd CEU statystyk handlu zagranicznego za rok ubiegły. Przy eksporcie wartości 400 miliardów euro bilans zamknął się deficytem w wysokości 39 miliardów, a główne ostrze komentarze skierowano na fakt, że w sektorze towarów przemysłowych deficyt w ciągu jednego roku zwiększył się o 13 miliardów. Na ławie oskarżonych postawiono francuski przemysł, który w opinii większości ekspertów oraz ministra przedsiębiorstw i handlu zagranicznego Hervé Noveliego wciąż nie wylizał się z katastrofy 35-godzinnego tygodnia pracy, a ponadto nie radzi sobie w konkurencji na nowych rynkach.
Temu spojrzeniu przeciwstawia się jednak wielu analityków. Lamenty na temat deficytu handlowego wyśmiał w Le Monde François David, prezes COFAS, państwowej instytucji ubezpieczającej eksport. 39 miliardów deficytu, czytamy. Cóż to takiego? Przy podobnej wielkości eksportu co Francja, Wielka Brytania ma deficytu 156 miliardów i ani Financial Times nie rozdziera szat, ani funt nie słabnie. W Hiszpanii deficyt wyniósł 113 miliardów i nikt tego nie uważa za katastrofę. W tych lamentach powtarza się też motyw Francji nieumiejącej eksportować. Otóż jedynym znaczącym kryterium, pisze dalej François David, jest wartość eksportu w przeliczeniu na głowę mieszkańca. I cóż widzimy? Widzimy, że Francja jest na drugim miejscu wśród krajów OECD, wyprzedzona tylko przez Niemcy. Statystyczny Francuz eksportuje 60% więcej niż Amerykanin, 40% więcej niż Hiszpan, 35% więcej niż Japończyk, 10% więcej niż Brytyjczyk lub Włoch. Zarzuca się przedsiębiorcom francuskim brak ekspansji. Ale przecież sam eksport to nie wszystko. Liczą się też inwestycje. Otóż w ciągu ostatnich 5 lat francuskie firmy zainwestowały za granicą 2 do 3 razy więcej niż niemieckie. Zarzuca się im, że tracą udziały w rynkach. Owszem, w ciągu 10 lat ich udział w światowym rynku zniżył się z 5,6% do 5%. Ale tak się składa, że w tym samym czasie obniżył się udział wszystkich krajów zachodnich, a to na korzyść Chin, które wspięły się z 2% do 7%. Wreszcie lamentuje się nad małą liczbą francuskich firm, które są eksporterami. Jest ich tylko 100 tysięcy, 2 razy mniej niż w Niemczech. Zapomina się tylko przy tym dodać, że niemiecki przemysł jest 2 razy potężniejszy od francuskiego. François David zastrzega naturalnie, że lepiej mieć nadwyżki eksportowe niż deficyt. Nadwyżki przekładają się bowiem na szybszy wzrost gospodarczy. Ale największym zaskoczeniem jest to, że po wyliczeniu tych wszystkich argumentów oświadcza on, że głównym problemem francuskiego przemysłu są zbyt małe rozmiary francuskich przedsiębiorstw. Trzeba, mówi, ułatwić im rozrost. Większe przedsiębiorstwo więcej eksportuje. Z obalonej przez François Davida argumentacji dokładnie ten sam wniosek wyciągnął w piątek minister przedsiębiorstw i handlu zagranicznego Hervé Novelli.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Amerykański prom kosmiczny Atlantis wreszcie wystartował. Doszło do tego czwartek, 7 lutego wieczorem. Jego start odwoływano 2-krotnie z powodu awarii 2 z 4 wskaźników zatankowania zewnętrznego zbiornika paliwa na ciekły wodór. Załoga stanowi 5 Amerykanów i 2 Europejczyków. Niemiec Hans Schlegel i Francuz Leopold Eharts. Odkładana od grudnia z powodu technicznych misja jest ważna, szczególnie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ładowni promu podróż na orbitę odbył moduł badawczy Columbus. Będzie pierwszą stałą europejską placówką w kosmosie zbudowaną kosztem $2 miliardów. Columbus znaczy tak wiele dla Europy, powiedział Alain Thirketel z ESA. To będzie oznaczać, że mamy prawdziwą posiadłość na orbicie, laboratorium, które da nam możliwość prowadzenia badań planowanych od lat. Columbus jest modułem cylindrycznym. Ma długość 7 metrów i przekrój 4,5 metra. Może się w nim znajdować aż 10 stołów i szaf laboratoryjnych, w którym jednocześnie 3 osoby będą mogły przeprowadzać doświadczenia. Przewiduje się wykonanie w przestrzeni kosmicznej przy mikrograwitacji ponad 100 doświadczeń z dziedziny biotechnologii oraz medycyny. Dotychczas wszelkie eksperymenty z tych dziedzin prowadzone były na stacji ISS przez astronautów amerykańskich lub kosmonautów rosyjskich. Pierwszym doświadczeniem, jakie europejscy astronauci przeprowadzą w laboratorium Columbus, będzie obserwacja wpływu stanu nieważkości na kiełkowanie zasadzanych nasion. Będzie to doświadczenie, którego wyniki mają kapitalne wręcz znaczenie dla przyszłych długoterminowych misji kosmicznych człowieka. Potem badane będą wpływy mikrograwitacji na różne mechanizmy komórkowe. Badania te są nieocenione przy diagnozowaniu i leczeniu niektórych chorób na Ziemi. Doświadczenia przeprowadzane są przy grawitacji mieszczącej się w przedziale od 10 do minus 3 g do 2 g. G to, przypomnijmy, z fizyki stała grawitacji lub przyciągania ziemskiego. Temperatury, w jakich przeprowadzane są doświadczenia w części manualnej, niezautomatyzowanej, wynoszą od plus 10 stopni Celsjusza do minus 20 stopni Celsjusza. Wszystkie próbki biologiczne muszą być jednak doskonale chronione przed działaniem jakiegokolwiek promieniowania kosmicznego. Sterylizacji dokonuje się przy pomocy ozonu. Także Polska wniosła swój pierwszy drobny przyczynek do Kolumbusa. Zespół doktora Pawła Kabacika z Politechniki Wrocławskiej skonstruował dwie anteny do łączności radioamatorskiej zamocowane do burty tego kosmicznego laboratorium. By dokończyć rozbudowę Międzynarodowej Stacji Orbitalnej, NASA powinna przeprowadzić jeszcze 10 wypraw promów kosmicznych, zanim w 2010 roku zostaną one ostatecznie wycofane z eksploatacji. Start promu Atlantis oglądałem jako zaproszony gość w paryskiej centrali Europejskiej Agencji Kosmicznej na gigantycznym ekranie. Cały proces tego startu komentowało dwoje francuskich astronautów, którzy byli już w przestrzeni, Jean-Pierre i Claudie Henieré. Mogą sobie Państwo wyobrazić ciszę i napięcie, jakie panowały na sali, podczas gdy na przylądku Kennedy'ego na Florydzie zaczęły ryczeć się rakietowe boostery. W kilkanaście sekund po starcie rozległy się burzliwe oklaski, a śmietanka europejskich speców od kosmosu przeszła do szampana i stołów bufetowych. Tydzień przedtem byłem w ośrodku ESA w Noordwijk w Holandii i tam przygotowywano się do tego dużego europejskiego wydarzenia. Podobnie jak w pozostałych europejskich ośrodkach ESA w Monachium, Kolonii i Darmstadt, w Rzymie i w Madrycie, a także w Moskwie.
Kronika sportowa. Marek Brzeziński.
Za głównego faworyta Pucharu Narodów Afryki w piłce nożnej nie uchodził obrońca tytułu Egipt, ale reprezentacja gospodarzy Ghana, z której większość reprezentantów gra w ligach europejskich. Jej siłą napędową miał być pomocnik londyński Chelsea Michael Essien. Stało się inaczej. Ghana zdobyła trzecie miejsce, pokonując innego faworyta, naszpikowaną gwiazdami ekipę Wybrzeża Kości Słoniowej 4-2. To właśnie Słonie, prowadzone przez francuskiego selekcjonera Gerarda Gilliego, obok Nigerii, której trenerem był słynny niemiecki piłkarz, a potem trener Bertie Fox, i Kamerun pod wodzą innego Niemca Otto Fissera, uchodziły za głównych pretendentów do mistrzowskiego tytułu. Stało się inaczej, a przyczyn ku temu było wiele. Sukces po raz szósty w dziejach Pucharu Narodu Afryki odnieśli faraonowie. Taki przydomek nosi zespół Egiptu. 70-letni urodzony w znanej ze słynnej katedry Kolonii, Fister jest nietuzinkową postacią na barwnej mapie światowego futbolu. W Europie prowadził zespoły z dalszej półki. Zaczynał od zupełnie nieznanej nawet fachowcom ekipy Vaduz z Liechtensteinu. Potem prowadził drużyny szwajcarskie, w których też występował jako piłkarz. Od 1972 roku, kiedy objął stanowisko trenera Ruandy, prowadzi zespoły afrykańskie, odnosząc z nimi spore sukcesy, bardziej w piłce klubowej niż na poziomie reprezentacji. Powiada, że dobrze się czuje w Afryce, że potrzebuje improwizacji, a to jest tutaj wszechobecne, gdyż piłkarze afrykańscy mają to we krwi. W Europie gra się nieco inną piłkę, nawet tak pełni temperament ludzie jak Włosi, gdy wychodzą na boisko, stają się nagle funkcjonariuszami z żelazną konsekwencją, wykonującymi przedmeczowe założenia taktyczne. Do tego dochodzi znakomita technika i na końcu dopiero spontaniczność i improwizacja. W Afryce technika też jest bardzo ważna, bo tamtejsi piłkarze grający w czołowych ligach europejskich imponują swymi umiejętnościami. Jednak improwizacja bije na głowę twarde trzymanie się zasad taktyki. Fister to doskonale pojmuje, bo ma ogromne doświadczenie i śmieje się w kółak z tych, co to chcieliby budować monolit, drużynę typową dla jednej kultury piłkarskiej. I chyba to pozwoliło mu na doprowadzenie nieposkromnionych Lwów do finału. Ale tam się coś zacięło w sprawnie pracującym mechanizmie. To, co Fister odróżnia od innych selekcjonerów, to oprócz nietuzinkowych metod także pełen luz. Powiada on, że piłka nożna to przecież tylko gra, której wynik zna jedynie dobry Bóg, więc on, Fister, nie ma się czym stresować ani denerwować. Taka postawa bardzo się przydała niemieckiemu trenerowi w finale z Egiptem, bo sztuka się nie udała i Kamerun przegrał z faraonami 0-1. Na tej imprezie miał dojść do pojedynku francusko-niemieckiego na ławce trenerów, a pewnym dodatkiem na okrasem tej walki miał być Senegal prowadzony przez polskiego selekcjonera Henryka Kasperczaka. Lwy te rangi zawiodły na całej linii. Nie pomógł grający w Olimpiku Marsylia błyskotliwy napastnik Mamadou Niang ani Henri Camara z West Ham United. Kasperczak ustąpił przed meczem ostatniej szansy, gdyż jak potem powiedział, chciał w ten sposób sposób wywołać rodzaj psychologicznego wstrząsu, który by przebudził jego zawodników. Na nic się to nie zdało. Lwy Terangi tkwiły w letargu, jakby je pokąsały muchy tsetse. Rewelacją były prowadzone przez Portugalczyka Luisa Oliveira Gonçalvesa Czarne Pantery, czyli zespół Angolii, który dotarł do ćwierćfinału, gdzie uległ późniejszym mistrzom Egipcjanom. Pojedynku francusko-niemieckiego w finale też nie było, chociaż wyżej zawędrowała drużyna mająca niemieckiego selekcjonera, właśnie Pfistera. Tunezja Rogera Lemera, byłego trenera reprezentacji Francji, nie błyszczała. Jeszcze gorzej wypadło Maroko, prowadzone przez innego znanego trenera francuskiego, przez Henri Michela. Benin, którego selekcjonerem był Niemiec Reinhard Fabisch, i Mali pod batutą Francuza Jean-François Jodara, to kopciuszki afrykańskiego futbolu. Najwyżej z Francuzów wdrapał się Claude Leroy. Biały szaman postawił w półfinale wszystko na jedną kartę, kazał swoim czarnym gwiazdom postawić wszystko na jedną szalę. Taka taktyka przyniosła wynik w spotkaniu z Nigerią, ale Kamerun okazał się za silny i to on zagrał o mistrzowskie trofeum. Jak z tego widać, z tego przeglądu ławki trenerskiej, zespoły afrykańskie stawiają na trenerów zagranicznych, przede wszystkim europejskich, w tym gronie głównie francuskich, aż 6 na 16 reprezentacji, ale także na Brazylijczyków, Portugalczyków czy Holendrów. Tymczasem ostateczny triumf odniósł zespół, który prowadzony jest przez rodzimego trenera, a co więcej ma w swoim składzie piłkarzy, którzy grają przede wszystkim w krajowych drużynach, w lidze, której poziom nie rzuca na kolana. Może Egipcjanie rzeczywiście korzystają z ukrytej siły faraonu, w każdym razie faraonowie obronili tytuł najlepszej drużyny narodowej Afryki, udowadniając, że same gwiazdy w składzie nie grają. Drużyna Egiptu oparta jest na klubowym mistrzu Afryki, trzeciej drużynie Pucharu Interkontynentalnego na Zamaleku Kair. Poza tym w składzie faraonów znajdują się przedstawiciele trzech innych zespołów Ligi Egipskiej i na boisku właśnie można było odnieść wrażenie, że gra klub, a nie reprezentacja. To był monolit, gra zespołowa, bez fajerwerków, ale za to z fenomenalnym bramkarzem El Hadarym w składzie. Tylko 3 piłkarzy gra w Europie. Z tego najbardziej znanym klubie niemieckim HSV Hamburg występuje tylko 1. Zidane. Tyle, że nie Zinedine, lecz Mohamed. W półfinale Egipt rozjechał jak czołg wybrzeże kości słoniowej naszpikowane wielkimi nazwiskami. Eboué i Kolo Touré, Arsenal. Yaya Touré, FC Barcelona. Keita, Olympique Lyon. Kalu, Chelsea, a przede wszystkim Drogba, także zespołu na Stamford Bridge. I Słonie, mając takie giganty w składzie, przegrywają 1-4. A przecież we wcześniejszych spotkaniach strzeliły 13 goli, tracąc zaledwie 1. El Hadary bronił jak w transie w nieprawdopodobnych sytuacjach, ale rzecz jasna w piłkę gra 11, a nie 1. Chociaż postawa bramkarza ma większy wpływ psychologiczny na grę pozostałych niż jakiegokolwiek innego zawodnika. W finale nie było już takich fajerwerków. Egipt wygrał najskromniej jak się da 1-0, ale obronił tytuł. Puchar Narodów Afryki rozgrywany był w Ganie. Na organizatorów spadła lawina krytyki. Ponoć te mistrzostwa nie umywały się do poprzednich w Mali. Ludzie godzinami stali przed stadionem w Akrze, mimo że biletów od dawna w kasie nie było, bo sprzedawano je na czarnym rynku. Chaos był wszechwładny, korupcja wszechobecna. Dziennikarze musieli 4 godziny czekać na akredytację. Didierowi Drogbie odebrano złotą piłkę dla piłkarza z Afryki, bo go nie było na ceremonii wręczenia nagrody. Dano je drugiemu w klasyfikacji Malijczykowi Kanute, a i organizatorzy, i Federacja Afrykańska chowała głowę w piasek, udając, że wszystko jest w najlepszym porządku. W Ganie były zatem lwy, słonie, pantery, no i strusie.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
W dzisiejszej lekcji, 9, Eugène Ionesco, La Leçon. Eugène Ionesco miał ojca Rumuna i matkę Francuzkę. Urodził się w 1912 roku w Rumunii, lecz wczesne dzieciństwo spędził we Francji. Mając 13 lat, po rozwodzie rodziców, przenosi się z ojcem do Bukaresztu. Studiuje literaturę francuską i publikuje pierwsze utwory. Należy do rumuńskiej awangardy. Na uniwersytecie spotyka swą przyszłą żonę, naówczas studentkę filozofii. Z pobudek politycznych w roku 1938 Ionesco decyduje się na powrót do Francji. W Paryżu poznaje tutejszych surrealistów i zaprzyjaźnia się z dwoma innymi Rumunami, Cioranem i Mircea Eliade. Są to kontakty, które zaważą decydująco na jego twórczości literackiej. Pisze po francusku, ale w jego dramatach znajduje odbicie doświadczone w młodości rozdarcie między dwiema ojczyznami. Teatr staje się dla niego idealnym przekaźnikiem tych bolesnych uczuć oraz krytyki absurdalnych ludzkich zachowań. W 1970 roku Jean Ionesco zostaje członkiem Akademii Francuskiej. Kiedy umiera w 1994 roku, jest człowiekiem opanowanym obsesją samotności i nieuchronnej śmierci. W swoich pierwszych sztukach La Cantatrice Chauve i La Leçon, pisanych na początku lat 50., Ionesco surowo osądza społeczeństwo i język, jakim się ono posługuje. Wyszydza konformizm, brak logiki i niekomunikatywność. W kolejnych utworach odnajdujemy to uczucie wyobcowania, które pogłębia się jeszcze z upływem lat, i w sztuce Le Rhinocéros z roku 1959 owocuje konkluzją, że ludzie są dla siebie nawzajem potworami. W ostatnich dramatach La Soif et la Faim i Le Roi se meurt Ionesco ukazuje już bohaterów prowadzących beznadziejną walkę z triumfującą nikczemnością. La Leçon, sztuka, którą się dzisiaj zajmiemy, jest w podtytule nazwana dramatem komicznym i opowiada:
Comment un professeur atroce, sadique, s'y prend pour tuer une à une toutes ses malheureuses élèves.
Główną postacią jest profesor, który słowami, jak narzędziem tortur, zadręcza jedną ze swych uczennic. We fragmencie, który teraz usłyszymy, profesor zmusza uczennicę do ćwiczeń z lingwistyki porównawczej wymyślonych przez Ionesco języków nowohiszpańskich. Zarzuca dziewczynę lawiną stwierdzeń, raz oczywistych, raz całkowicie niedorzecznych, i każe jej powtarzać wciąż to samo zdanie, rzekomo tłumaczone na te nieistniejące języki.
Continuons, continuons. Dites quand même.
En français?
En français.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont au...
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français?
En français? Grand-mère.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes... En français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
Non, qui était à...
Asiatique. J'ai mal aux dents.
C'est cela.
J'ai mal.
Aux dents. Tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol.
En espagnol, ce sera « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. »
Non, c'est faux.
Et en néo-espagnol, « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. »
C'est faux, c'est faux, c'est faux! Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. C'est le contraire.
W tej pierwszej części lekcji poświęconej dramaturgowi Jean Ionesco usłyszeliśmy fragment jego sztuki zatytułowanej La Leçon. W drugiej części tej lekcji przestudiujemy w oparciu o ten tekst formy wyrażania takich uczuć jak lęk, złość, ból i zagrożenie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Radio France Internationale.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej pierwszej części lekcji poświęconej dramaturgowi Eugène Ionesco wysłuchaliśmy fragmentu jego sztuki zatytułowanej La Leçon. Usłyszymy go dzisiaj ponownie. Profesor wpada we wściekłość, usiłując zmusić uczennicę do uczestnictwa w lekcji absurdalnej lingwistyki porównawczej. Dziewczyna ma powtarzać zdanie w różnych językach.
Continuons, continuons. Dites quand même.
En français?
En français.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français?
En français? Grand-mère.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes... En français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
Non, qui était à...
Asiatique. J'ai mal aux dents.
C'est cela.
J'ai mal.
Aux dents. Tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol.
En espagnol, ce sera « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. »
Non, c'est faux.
En néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
C'est faux, c'est faux, c'est faux! Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. C'est le contraire.
Czy zrozumieliście dialog?
Que veut le professeur?
Czego wymaga profesor?
Que l'élève répète une phrase.
En quelle langue?
W jakim języku?
D'abord en français.
En quelles autres langues l'élève doit-elle traduire la phrase?
Na jaki język uczennica ma przetłumaczyć zdanie?
En espagnol, puis en néo-espagnol.
Qu'est-ce que le néo-espagnol?
Co to za język ten nowohiszpański?
C'est une langue inventée par UNESCO.
Est-ce que le français, l'espagnol et le néo-espagnol se ressemblent?
Czy francuski, hiszpański i nowohiszpański są do siebie podobne?
Dans le texte de UNESCO, c'est exactement la même chose.
L'élève souffre de quoi?
Co dolega uczennicy?
De mal aux dents.
Est-ce que le professeur est patient?
Czy profesor jest cierpliwy?
Non, il est très nerveux.
Utrzymana w tonie groteski scena demaskuje sadyzm profesora. Jak się zresztą okaże, uczennica, którą w końcu zamorduje, będzie jego 40. ofiarą. Coraz bardziej się unosi, wreszcie wpada w niepohamowaną wściekłość. Natomiast uczennica, zupełnie bezradna wobec jego narastającej furii, nie wie już, w jakim języku powinna się wypowiadać.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Posługuje się skrótem, chcąc właściwie powiedzieć...
Vous voulez que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Que w połączeniu z czasownikiem w trybie subjonctif wyraża oczekiwanie potwierdzenia. W dzisiejszej mowie potocznej możemy powiedzieć:
Que je fasse 10 minutes de gymnastique en me levant? C'est cela que vous voulez, docteur?
Uczennica, zaskoczona i zdezorientowana, nie potrafi dokończyć zdania.
Que je dis en français, les roses de ma grand-mère sont...
Zwroty, jakich używa, potwierdzają jej oszołomienie i bezradność.
Eh bien, on dira, en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on, en français, jaune, ça se dit jaune?
Chcąc wyrazić niepewność czy ostrożność, można rozpocząć zdanie od wykrzykników, takich jak...
Eh bien...
W tym samym celu możemy też użyć czasu przyszłego.
On dira.
Albo zdania pytającego, zawierającego prośbę o potwierdzenie.
Ça se dit comme ça?
Profesor zaczyna tracić cierpliwość i staje się w tej scenie agresywny. Wskazuje na to tryb rozkazujący, którego używa, powtarzając polecenia, coraz bardziej poirytowanym tonem.
Continuons, continuons.
Mówi, pragnąc przyspieszyć tok lekcji, po czym dodaje.
Dites quand même.
Żeby zmusić uczennicę do odpowiedzi.
Tant pis. À présent, traduisez.
Wykrzykuje, narzucając uczennicy nowe zadanie. Słowo traduise stanowi sedno tego dialogu, gdyż zdanie, które uczennica ma przetłumaczyć, dowodzi rasizmu i głupoty profesora, ale przede wszystkim jest pozbawione sensu.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
W trakcie tej rozmowy profesor manifestuje postawę despotyczną. Tymczasem uczennica wciąż jest niepewna.
Les roses de ma grand-mère sont...
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Natychmiast kończy zdanie profesor.
Comment dit-on grand-mère en français?
Nieśmiało pyta uczennica.
En français? Grand-mère.
Profesor powtarza końcówkę pytania i odpowiada na nie pogardliwym tonem, zirytowany ignorancją uczennicy. W mowie potocznej często powtarzamy końcową część pytania, gdy odpowiedź wydaje nam się zupełnie oczywista.
Quelle est la capitale de la France déjà?
La capitale de la France? Paris?
Odpowie z wyższością zapytana osoba. Profesor jest podobnie zniecierpliwiony, gdy uczennica pyta.
Jaune en français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
To évidemment, potwierdzające oczywistość, wyraża w domyśle pobłażliwe zdziwienie.
Bien sûr, vous ne savez pas?
Jaune en français, ça se dit jaune.
Bien sûr, vous ne savez pas?
Mógłby równie dobrze powiedzieć profesor. Uczennica nie może już dłużej znieść takiej presji. Myli się, jest wyczerpana i coraz bardziej bolą ją zęby.
J'ai mal aux dents.
Uskarża się. Ból zębów stanowi tutaj symptom fizycznego zgnębienia uczennicy przez profesora. Jej cierpienie jest spowodowane lekcją lingwistyki, gdyż ma ona ścisły związek z ustami i mową.
J'ai mal aux dents. J'ai mal.
Powtarza uczennica i właściwie już nic więcej nie potrafi z siebie wydobyć. Dialog, który usłyszeliśmy dzisiaj, ilustruje absurdalność przekazywania wiedzy w sposób nieudolny, na dodatek przez nauczyciela sadystę.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
RFI.
wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.